Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Jacek Nasacki. Witam także ojca Grzegorza, który będzie dzisiaj dla nas realizował ten program. Serdecznie też pozdrawiamy Leszka Polakiewicza, który na pewno nas też dzisiaj słucha. I witamy też naszego gościa, panią psycholog Zofię Wielgus. Szczęść Boże, pani Zofio.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Też serdecznie witam ojca Grzegorza. Dzisiaj święto ojców redemptorystów, więc Bożego błogosławieństwa dla wszystkich ojców. Witam serdecznie pana i bardzo serdecznie pozdrawiam pana Leszka Polakiewicza. Życzę zdrowia, Bożego błogosławieństwa.
Dzisiejszy temat audycji to kontakt dziecka z rodzicami jest niezastępowalny do prawidłowego jego rozwoju. Żyjemy w takich czasach, kiedy świat podsuwa nam wiele różnych rozwiązań, pułapek. Możemy korzystać z porad różnych specjalistów, można byłoby powiedzieć czasami pseudospecjalistów. Jesteśmy jako małżonkowie, jako rodzice często zabiegani. Nasza doba jest wypełniana pracą zawodową. Dzieci w tym czasie przebywają w żłobku, w przedszkolu, w szkole. Po szkole chodzą na zajęcia dodatkowe. I często no, zapominamy o tym właśnie, o czym dzisiaj będziemy mówić. O tym, że ten kontakt nas, rodziców, z dziećmi, no nikt i nic nie jest w stanie tego zastąpić. Co więcej, warto na to zwrócić uwagę, jako małżonkowie sakramentalni jesteśmy wyposażeni w taki nadzwyczajny dar od Pana Boga, właśnie tą łaskę sakramentu, która ma nas uzdalniać, pomimo tego, że nie jesteśmy zazwyczaj żadnymi ekspertami, psychologami, psychiatrami, a właśnie ten dar Boży nas wspomaga i niejako Pan Bóg przez Ducha Świętego podpowiada nam, rodzicom, jak my te dzieci mamy przez ten kontakt z nimi rozwijać. Ale żeby tutaj tego tematu za bardzo, tego wstępu nie wypełnić, to oddam głos naszemu specjaliście. Proszę, pani Zofio, zapraszam.
Dziękuję bardzo. Rzeczywiście, rodzice dla dziecka są osobami najważniejszymi i niezastępowalnymi. I tak naprawdę rodzice największą zasługę, jaką będą mieli, to z powodu właśnie tego, że są rodzicami. Ja ciągle powtarzam, że są dwie grupy osób na świecie niezastępowalnych. To są rodzice sakramentalni i osoby konsekrowane. To przez ich, z ich udziałem dokonują się cuda w postaci dziecka i jednocześnie przemiany chleba w ciało Pana Jezusa. Dziecko jest darem Boga, stworzonym na Boży obraz i podobieństwo. Bóg jest miłością. Wszystko, co czyni, czyni z miłości i obdarowuje małżonków dzieckiem, a więc kobietę i mężczyznę, którzy pragną przez życie iść razem, złączeni węzłem miłości. Pan Jezus tę miłość uświęcił i małżeństwo uczynił sakramentem, aby odtąd narzeczeni stali się jednością. I tak w sakramencie małżeństwa narzeczeni złączeni miłością dobrowolnie stają się mężem i żoną i odtąd, jak mówi Pan Jezus, nie są już dwoje, ale jednym ciałem. Tę jedność wyraża wspólne nazwisko, wspólny system wartości – wspólni przodkowie, a w przyszłości wspólne oddziaływania wychowawcze. To jest bardzo ważne dla rozwoju rodziny. Ślubując sobie w obliczu Boga wzajemnie miłość, wierność, uczciwość małżeńską, też składają ślubowanie, że chcą przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym ich Bóg obdarzy. Bóg ufa małżonkom i w darze otrzymują oni dziecko, które ma duszę nieśmiertelną, pochodzącą od Boga i cechy dziedziczone po rodzicach, takie jak wygląd fizyczny, temperament, tonacja głosu, gesty, mimika. Połowę cech fizycznych dzieci dziedziczą po rodzicach, resztę po dziadkach i dalszych krewnych. Tak więc dziecko ma w sobie pierwiastek boski i ludzki i jest przekazane konkretnym rodzicom to konkretne dziecko. I względem tego dziecka Bóg ma konkretne plany, nawet nieznane rodzicom. Od poczęcia dziecka małżonkowie stają się rodzicami i pozostaną nimi już na zawsze. W okresie prenatalnym na każdym etapie dziecko pozostaje w ścisłej więzi z matką i ta więź z każdym etapem rozwoju dziecka staje się silniejsza. Od 21 dnia życia dziecka zaczyna bić jego serduszko, a w 7 tygodniu ciąży dziecko ma wątrobę, trzustkę, nerki. Poza rozwojem fizycznym rozwijają się zmysły. Około 9 tygodnia ciąży jest zmysł dotyku. W 16 tygodniu ciąży zmysł smaku. W 18 tygodniu ciąży zmysł słuchu. Dziecko słyszy bicie serca mamy i to działa na dziecko uspokajająco. Już na etapie prenatalnym rodzice mają wpływ na rozwój dziecka. Dotyk, tonacja głosu rodziców, przemawianie do dziecka, modlitwa, piękny śpiew, piękna muzyka wpływają znacząco na samopoczucie i rozwój płodu dziecka. Dziecko w tym okresie rozwija pamięć prenatalną, która będzie po urodzeniu ujawniać się w formie różnej reakcji na bodźce zewnętrzne. Gdy noworodek jest przytulany przez rodziców, czuje się bezpiecznie. Jest w bezpiecznych, znanych sobie dotykowo rękach. Słyszy i czuje znane sobie bicie serca mamy. Słyszy znaną sobie tonację głosów rodziców. Takiego bezpieczeństwa dziecko potrzebuje na wiele lat i dlatego jest wskazanym, aby dziecko jak najwięcej czasu spędzało z rodzicami i krewnymi. Rodzice mają możliwość obserwować dynamiczny rozwój dziecka, zwłaszcza w pierwszym roku życia. Jego pierwsze słowa, pierwsze gesty, pierwsze kroki. Obserwują też dobowy rytm dziecka. Pory spania, czuwania, karmienia, przewijania, kąpania. I w ten sposób dopasowują dobowy rytm swoich zajęć do potrzeb dziecka, aby nie zakłócać na przykład koniecznej ciszy. Dziecko wymaga stabilizacji, przebywania z rodzicami w znanej sobie przestrzeni i wśród znanych sobie przedmiotów. Tę przestrzeń rodzice będą poszerzać z wiekiem dziecka. Nie jest wskazane, by małe dziecko było często przemieszczane w nowe miejsca i przebywało w zmieniających się warunkach. Zarówno dalekie podróżowanie, jak i nowe otoczenie nie są w tym okresie wskazane. Chodzi tu o utrwalanie w dziecku poprzez codzienny tryb życia, jego przestrzeni, jego miejsca do spania, do zabawy, do karmienia. Te prawidłowe nawyki wzmacniają więź dziecka do najbliższych osób i do najbliższych miejsc. To sprzyja również rozwijaniu pamięci u dziecka i koncentracji uwagi. w domu przez obserwację i naśladownictwo dziecko poznaje czynności wykonywane przez mamę i tatę. Chętnie je naśladuje i tym samym utrwala sobie role męskie i kobiece. Wiek przedszkolny to wiek progresywnego rozwoju umysłowego dziecka, który około 4 roku życia ujawnia się w postaci bardzo szybkiego i trwałego zapamiętywania i uczenia się tego, co je otacza. Od rodziców zatem zależy, jakie słowa, gesty, zachowania dziecko przyswoi sobie bez wysiłku. Jest to również okres silnego uzależnienia od bodźców zewnętrznych. Obserwując ten rozwój, rodzice powinni formowanie dziecka opierać na miłości, wierze i wiedzy. Nie jest to dla rodziców trudne zadanie, ponieważ w tym wieku dziecko lgnie do rodziców, ufa im bezgranicznie, uczy się bez wysiłku i chętnie naśladuje rodziców. Od rodziców wymagana jest przede wszystkim systematyczność. Przez pozytywne wzmacnianie dziecka pochwałami, przytulaniem wzmacniamy w dziecku motywację do współpracy z rodzicami, ale też dalszymi krewnymi. W tym okresie rozwojowym warto organizować dziecku zabawy tematyczne, ale realne i takie, które są ważne w życiu codziennym i wpływają progresywnie na rozwój dziecka. Nie jest wskazaną zabawką na przykład interaktywny kaktus albo seria dinozaurów, pterozaurów lub innych gadów. Nie są wskazane dla małego dziecka gesty zbliżone do sztuki walki, zabawki militarne, zabawki abstrakcyjne. W zabawie tematycznej należy uczyć dziecka umiejętności samoobsługi, poznawania otaczającej go otoczenia, poznawania przyrody, uczenia modlitwy, pięknych wierszyków, pięknych piosenek, pięknych bajek. I ważne jest, by zabawki dopasować do płci i zabawę tematyczną również. Uczmy dzieci kreatywnego myślenia. A jeśli obserwujemy u dziecka negatywne zachowania, to z życzliwą stanowczością i wzmacnianiem pozytywnym należy je zmieniać już w początkowej fazie. Rodzice muszą być świadomi, że dziecko we wszystkim ich naśladuje i że przez mechanizmy dziedziczenia nosi w sobie ich cechy i jest ich wizytówką. Od nich zależy przyszłość ich dziecka, bo pierwsze cechy rozwojowe dziecka przenoszą się na dalsze etapy życia człowieka i gdy nie są odpowiednio korygowane, stają się trwałym nawykiem. Dziecku należy wdrażać też odpowiedzialność i ponoszenie konsekwencji za dane zachowanie adekwatnie do wieku i poziomu umysłowego dziecka. Jeśli rodzice obserwują u siebie pewne wady, powinni czuwać i starać się ich pozbyć. Dotyczy to głównie słownictwa, gestów, czynów i wzajemnych relacji pomiędzy małżonkami. Tego, czego oczekujemy od dziecka, musimy sami przestrzegać. Troska rodziców jest niezbędna też w dalszych etapach dziecka, szczególnie w okresie dorastania. Nastolatek obecnie jest bardzo narażony na fizyczne i psychiczne niebezpieczeństwa. Poszukując sensu w wielu dróg działania, chce być samodzielny, ale też wymaga akceptacji, dostrzegania jego osiągnięć. Chce być bardziej podziwiany niż pouczany. rodzice powinni szczególnie w tym okresie, szanując potrzeby nastolatka, towarzyszyć mu, dużo rozmawiać i akceptacją, życzliwością łagodzić bunt, tak często w tym okresie występujący. W sprawach ważnych należy być stanowczym i domagać się przestrzegania przyjętego przez rodzinę systemu wartości i stylu bycia. Starajmy się w edukacji dziecka przekazywać tyle wiadomości, ile moralności. I uczmy dzieci umiejętności odróżniania dobra od zła. Niech różne propozycje edukacyjne, relaksacyjne, zawierające jawną lub ukrytą indoktrynację, będą zdecydowanie odrzucane. Rodzic ma tę moc, ponieważ dziecko stale żyje rodziną i stale przeżywa to, co dzieje się w rodzinie. Z doświadczenia pracy zawodowej mogę powiedzieć, że na każdym etapie rozwojowym nastolatka, pracowałam w poradni dla dzieci do 18 roku życia, na każdym etapie przedszkolaka, wczesnoszkolnego ucznia i nastolatka, rozwód dla tych dzieci jest tragedią i potężną traumą. Również dla dzieci traumą są niejednakowe oddziaływania wychowawcze rodziców. Kiedy jeden rodzic na coś pozwala, a drugi zdecydowanie zabrania, dziecko staje na rozdrożu. Oczywiście wybiera tę drogę, która jemu odpowiada. Ale drugi rodzic staje się właściwie bezużyteczny. A przed rodzicami stoi bardzo duża odpowiedzialność, bo tak jak powiedziałam, rodzice są osobami niezastępowalnymi i zostają nimi na zawsze. Kiedy pełnimy inne role, mówimy, że ktoś jest byłym prezydentem, byłym prezesem, byłym dyrektorem. Nie ma takiego określenia jak były rodzic. Nawet kiedy dziecko jest dorosłe, ma już swoją rodzinę, to nie mówi o swoich rodzicach, że on jest były. Bo jest on zawsze jego rodzicem. Może tylko mówić, czy był dobrym, czy złym. Ale rodzic się nie może zwolnić ze swojej funkcji i ze swojej odpowiedzialności. Poznałam dzieci, które dzięki rodzicom, mimo różnych diagnoz i jakichś prognoz, zostały uratowane przed negatywnymi prognozami i rodziców, którzy nie potrafili z własnej woli, bo byli nieodpowiedzialni, przekreślili karierę dziecka. Dlatego oprócz tego, że świat obecny ma wiele możliwości negatywnych i kusi tym dzieci i młodzież, to w rękach rodziców jest jeszcze i na szczęście bardzo duża władza. Dlatego, że dzieci i dzieci czują się związane emocjonalnie z rodzicami i mimo buntu nastolatek wie, że bez rodziców nie istnieje życie. Nawet jeżeli tym rodzicom ubliża, nawet jeżeli w stosunku do rodziców jest trudny, to o wiele bardziej przeżywa i o wiele bardziej jest trudny, kiedy rodzice go porzucają, kiedy go nie szanują i kiedy się nim nie interesują.
Dziękuję za ten wstęp. Chciałbym tutaj Pani Zofio wrócić do tego elementu, o którym Pani mówiła, o miłości, wierze, ale też i wiedzy. Bo tak jak na początku sobie powiedzieliśmy, no często jako rodzice, jako małżonkowie, no umówmy się, nie każdy jest psychologiem, nie każdy został od strony takiej merytorycznej przygotowany, prawda, do tego, jak sobie radzić z wychowaniem dzieci. I gdybyśmy mogli tutaj na chwilę nad tym się zatrzymać, jak tą wiedzę jako rodzice powinniśmy, po jakie źródła sięgać, gdzie szukać ewentualnie takiej pomocy w przypadkach, o których pani tutaj mówiła, na przykład tych takich dzieci, które no, potrzebują większej atencji, tak bym to ujął, ze strony rodziców.
To znaczy ja tu wymieniłam celowo w takiej kolejności miłości, wierze i wiedzy. Dlatego, że każda mama, która spodziewa się dziecka i każdy z nas podświadomie, jakbyśmy zapytali, jakiego pragnie dziecka, to powie zdrowego i dobrze rozwijającego się. I to jest oczywiste i nie należy tutaj mieć jakichś uwag. A kiedy mówimy dobrze rozwijającego się, to mamy na myśli dziecko zdolne do nauki. Zresztą żyjemy teraz w takich czasach, kiedy o kimś się mówi, że jest bardzo inteligentny, że jest bystry, że ma osiągnięcia. I my stawiamy na inteligencji, to jest ważne. Oczywiście, że rozwój intelektualny i umysłowy dziecka jest ważny, ale przepraszam za porównanie, ale to się tak ma jak szybki samochód bez hamulców. Nawet kierowca rajdowy nie kupi samochodu bez hamulców. Hamulcem w rozwoju intelektualnym dziecka, to czego uczymy, musi być też rozwój moralny i miłość. Czyli taka triada, miłość, wiara, wiedza, w takiej kolejności, bo jeżeli człowiek jest wierzący, to przekaże prawidłową wiedzę. Taką podstawową wiedzę. Taką umiejętności dziecka na początku, takiego małego dziecka, to jest samoobsługi, potem literek, czytania, pisania i w ogóle. Natomiast dlatego mówię o takiej kolejności na podstawie swoich doświadczeń zawodowych. Są tacy rodzice, kiedy zachwyceni urodzeniem się syna i kiedy ma 2 latka, to on już mówi, to jest przyszły rycerz i już się z nim boksuje i mówi do niego słowa niewłaściwe, a ten powtarza. A rodzic się cieszy, że on adekwatnie do sytuacji powtarza słowa, które czasami są wulgarne. Mhm. A zarówno wiedza, jak i wiara, to są czynniki decydujące o rozwoju osobowości człowieka, czyli o rozwoju tych cech, które jak gdyby naznaczają, że my mówimy teraz o człowieku, o tej istocie, która nazywa się człowiek, bo osobą jest tylko człowiek. Wszystkie inne istoty nie są osobami. Drzewa, ptaki, zwierzęta. Więc w cechach osobowości mówimy też o miłości, o umiejętności dzielenia się, o wrażliwości, o empatii. Tę empatię i tę wrażliwość przekaże rodzic właściwie, jeżeli sam jakby rozumie swój początek, jeżeli sam też rozumie, komu zawdzięcza to dziecko. Jeżeli rozumowo rodzice podchodzą i tylko intelektualnie, to wiadomo, że dziecko przychodzi na świat przez poczęcie matki i ojca. I są rodzice, którzy mają 1, 2, 3 dzieci wspaniałych i im się wydaje, że to jest ich zasługa, bo oni są inteligentni, zdrowi, wykształceni, prowadzą zdrowy tryb życia, dlatego mają takie dziecko, takie dzieci. A tak nie musi być. I tak nie jest. Dlatego, że można powiedzieć, Pan Bóg wypożyczył rodziców do stworzenia nowego dziecka, ale to On je powołał. To od Niego, od Pana Boga zależy. I dlatego w takim wychowaniu rodzic musi być wdzięczny za dziecko, każde dziecko. I z doświadczenia pracy wiem, że te dzieci, które medycznie albo w jakichś innych diagnozach byłyby odrzucone, stały się wielkimi. Bo nie wystarczy być sprawnym fizycznie, a nawet bardzo inteligentnym, żeby się cieszyć. Kiedy się tak zastanowimy teraz przez sekundę, to cierpienia narodów, które spotykają, to przez to, że osoby rządzące tymi krajami to na pewno nie są osoby upośledzone. I na pewno możemy powiedzieć w takim ogólnym pojęciu, że to są osoby inteligentne. Tak jak się to mówi w ogólnym pojęciu. Mhm. Ale nie mogłabym powiedzieć, że mają prawidłowy rozwój osobowości. A już o wierze nie wspominając. Więc kiedy mówię o wiedzy, to nie jakiejś szczególnej czy specjalnej, tylko po prostu piękne bajki, piękne słownictwo, piękne wierszyki, piękne piosenki, ale nie nadzwyczajne, że jest ta jakby o cudzie tego obdarowania rodziców dzieckiem świadczy to, że a poznałam w swojej pracy zawodowej kilkadziesiąt tysięcy rodzin na każdym etapie ich rozwoju. Rodzin zwykłych, prostych, bardzo wykształconych, na bardzo wysokich stanowiskach. Ale Pan Bóg, jak obdarowuje dziecko rodziców, to daje każdemu rodzicowi tę moc, tę siłę i te możliwości, że z każdego środowiska może zostać wspaniały człowiek. Takich przykładów mamy tysiące.
Tak jak tutaj pani mówi, no, nie za, można to trochę podsumować, że już niezależnie w jakim środowisku, w jakim małżeństwie, mówię tu tak. o tej wiedzy, o tej inteligencji, tak. to dziecko się pocznie i będzie wychowywane, to ta współpraca małżonków z Panem Bogiem, tak nas uzdalnia w pełni do tego, żebyśmy mogli to dziecko odpowiednio ukształtować i po chrześcijańsku wychować i wyposażyć je w niezbędne takie przygotowanie, powiedziałbym, do dorosłego życia i niekoniecznie musi się to wiązać z tym, że będziemy to dziecko wysyłali na różne, do różnych szkół, na różne zajęcia, bo ten kontakt z przede wszystkim ten kontakt z dziecka z rodzicami czy rodziców z tym dzieckiem, tak jak pani też to na to bardzo zwróciłem uwagę od samego początku, nie tylko od momentu, kiedy to dziecko się urodzi, ale też wcześniej. Wtedy, kiedy ono się rozwija w łonie matki, to już tutaj to
błogosławiony Tymas Wyszyński powiedział, że rodzicielstwo zaczyna się 20 lat przed małżeństwem. Wtedy już powinno się kształtować. A po drugie to jest tak, ja może mówię teraz wbrew swojej profesji, ale przecież kilkadziesiąt lat temu psycholog nie był potrzebny. Tę funkcję, którą teraz jakby chciałoby się przypisać psychologowi, który no też bada i w ogóle, ale w zdecydowanie bardzo dobrym stopniu pełnił Kościół, kapłani. Proszę zobaczyć. Jakie jest teraz zależność? Kiedy są ataki na Kościół, na kapłanów i przypisuje im się przeróżne rzeczy i niektórzy uważają, że jak Kościół nie będzie istniał, to będzie dopiero szczęście, ale od razu te same osoby, które nie akceptują Kościoła, domagają się o zwiększenie psychologów i psychiatrów.
Czyli życie nie ma próżni.
Nie ma próżni.
Tak.
Człowiek, każdy z nas rozwija się w czterech podstawowych sferach. Fizycznej, społecznej, emocjonalnej, duchowej. Duchowa sfera to jest relacja człowieka do Boga. Relacja człowieka do człowieka. relacja człowieka do otoczenia. Bo też chodzi o to, że wdzięczni Bogu za dar swojego życia, za dar swoich dzieci, w przyszłości małżonka, współmałżonka i otoczenia, w jakim żyję i tych darów, które mam, po prostu wielbię Boga. Ale jeśli te wartości duchowe, które Kościół przekazuje, wykreślimy, osoby konsekrowane nie będą potrzebne, nigdy się to nie stanie, ale tak już to teraz mówiąc, to trzeba będzie na to miejsce psychologów i psychiatrów. Ja się zastanawiam, czy każdy rodzic, nawet ci państwo, co teraz jeżeli słuchają, czy woleliby wysłać dziecko na tak katechezę, czy wysyłać i leczyć u psychiatrów? Bo trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie. Czy psychiatra to jest to samo, co kapłan? I czy katecheza to jest to samo, co leczenie psychiatryczne?
A tyle tytułem wstępu. Zaprosimy w tym momencie naszych radiosłuchaczy do włączenia się do tej audycji. Zapraszamy dwiema drogami. Jesteśmy dostępni na Facebooku Audycje dla Małżonków i Rodziców. Tam w formie komentarzy pod postem z audycją można zadawać pytania, można dzielić się też swoimi refleksjami. No i tradycyjnie zapraszamy też do kontaktu telefonicznego. Podam numery telefonów dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100. 536 600 200 i telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
Za czym tak gnam, czego więcej chcę? Na życie wciąż mam czasu coraz mniej. Praca i chleb sensem stały się. A sen o wolności wciąż jest snem. Podaj dłoń i z ziemi podnieś mnie w ramiona swoje weź. Jak syna, który znów błądził gdzieś i tak jak pierwszy raz, podaruj mi znów czas. I jak odnaleźć sens, naucz mnie. Samotny tłum zamieszkuje świat. Dzieli nas wciąż kilka błahych spraw. Nienawiść i gniew z każdym rosną dniem. A sen o miłości wciąż jest snem. Podaj dłoń i z ziemi podnieś mnie w ramach. ramiona swoje weź. Jak syna, który znów zbłądził gdzieś i tak jak pierwszy raz, podaruj mi znów czas. I jak odnaleźć sens, podaj dłoń. Jak syna, który znów zbłądził gdzieś i tak jak pierwszy raz, podaruj mi znów czas.
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Jest godzina 22:11. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Moimi państwa gościem jest pani Zofia Wielgus, psycholog. Temat naszej audycji to kontakt dziecka z rodzicami jest niezastępowalny do prawidłowego rozwoju. Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Mówi Maria z Wrocławia.
Teraz i zawsze.
Bardzo piękne, wartościowe uwagi usłyszeliśmy tutaj wszyscy. Natomiast ja bym bardzo prosiła o wyrażenie swojej opinii, o ustosunkowanie się do sposobu, powiem wprost, wózków. Nie mówię o głębokim wózku, tylko o wózku spacerowym dla niemowląt. Te dzieciątka ledwo siedzą, a już są odwracane od matki, od ojca, od babci, od dziadka, od opiekunów, którzy i wiodą to dziecko w tym wózku. A moim zdaniem jest to czas na nawiązywanie takiej szczególnej więzi emocjonalnej między też rodzicami. I zauważyłam już kilka razy dziecko, które jest wiezione w wózku i widocznie jakiś niepokój w nim wzbudza otoczenie, bo ono się co jakiś czas odwraca i sprawdza, kto ten wózek pcha, kto z nim jest z tej drugiej strony. I bardzo bym prosiła o wyrażenie swojej opinii na ten temat. Wielkie Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy za kontakt i za to pytanie.
To jest bardzo słuszna uwaga i rzeczywiście pani na to zwróciła uwagę, bo to jest ważne z punktu widzenia rozwojowego dziecka. Rzeczywiście bardzo często tak są te wózki skonstruowane. Ja a propos wózków to jeszcze powiem coś innego, ale jeśli chodzi o spacerówkę, ja mieszkam w Warszawie, to w Warszawie jest jeszcze bardziej to widoczne, ale to dotyczy wszystkiego, bo spacerówka ma to do siebie jeszcze oprócz tego, no, o czym pani powiedziała, że ona jest bardzo nisko. I jeżeli matka jeździ z dzieckiem, na przykład czeka na przystanku autobusowym, to spacerówka jest na wysokości rury wydechowej autobusu. Więc dziecko wciąga wszystkie takie, powiedzmy, ale małe dziecko, przynajmniej takie roczne, dwulatek czy trzylatek, nie powinien być rzeczywiście reprezentowany światu. Dlatego, że ulicą chodzą ludzie o różnej budowie, różnego wyglądu i dziecko się boi, małe dziecko boi się takich sytuacji. Sama byłam świadkiem, matka tego nie zrozumiała, kiedy małe dziecko spało w spacerówce w autobusie i matka była odwrócona do niego tyłem, a na wprost tego dziecka stał wysoki, młody chłopak z ciemnymi okularami i w takiej czapce z daszkiem i kiedy dziecko przebudziło się od razu na twarz tego chłopca, zrobiło straszny pisk, ale tak było przestraszone, że po prostu matka nie wiedziała, co się stało. I dzięki temu, że pani zwróciła na to uwagę, to chcę jeszcze powiedzieć, że należy małe dzieci chronić przed właśnie takimi lękami i takim wzdraganiem się. I wspomniałam tutaj o interaktywnym kaktusie, czyli takiej zabawce, która przypomina kaktus, ale kiedy dziecko coś powie, to on odpowiada, jest to zabawka dźwiękowa. I zaobserwowałam to w internecie, że rodzice małe dziecko, dwulatka, trzylatka, sadzają na dywanie, gdzieś są w oddali i kiedy dziecko jest czymś innym zajęte, nagle włączają ten interaktywny kaktus i on wydaje dźwięki. Dziecko kilka razy się takie jest przestraszone, a maleńkie dziecko, jak się przestraszy, roczne dziecko, to się przewraca i rączki w górę bierze. I kilka takich przestraszeń, a rodzice się cieszą, bo nagrywają, że dziecko ma rozszerzone źrenice i jest przestraszone. One jest wtedy takie niby fotogeniczne, ale to jest niewłaściwe. Kilka takich przestraszeń będzie powodowało lęki nocne u dziecka i takie napady zbliżone do padaczkopodobnych. Dlatego dziecko nie powinno być prezentowane światu, tylko odwrócone, słuszną pani ma uwagę, w kierunku rodzica. I czuje się bezpiecznie, kiedy widzi rodzica. I w takiej pozycji ma też poznawać świat. Kiedy jest mniejsze dziecko niż rok albo roczne i przychodzą znajomi rodziców, na przykład nachylają się nad wózkiem albo w ogóle i gdzieś do dziecka przemawiają czule i miło, ale to, co dla nas jest nie stanowi jakiegoś przestraszenia dla dziecka, może, bo to jest maleńkie dziecko, to wtedy dziecko też źle reaguje, rodzice mówią, on się wstydzi, on taki jakiś. Nie, dziecko trzeba prezentować znajomym, kiedy ono jest na rękach rodziców. Ja często obserwuję rodziców na spacerze, którzy prowadzą dziecko za rączkę, a dziecko się boi z daleka psa. I rodzic mówi, nie bój się, on ci nic nie zrobi. Zobacz, on jest taki miły. To jest niedopuszczalne, dlatego że, tak jak powiedziałam, dzieci mogą później mieć problemy neurologiczne.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Ja mam na imię Marzena i dzwonię z Małopolski. Pani doktor, ja chciałabym pani opowiedzieć moją sytuację, dobrze? I chciałabym też poprosić o radę, jak może zmniejszyć po prostu wpływ, negatywny wpływ, jaki ma mój były mąż na naszego synka 3,5-letniego. Bo on właśnie, tak jak pani tutaj wspomniała o tym interaktywnym kaktusie, no on właśnie włączał tą zabawkę dziecku, jak było bardzo malutkie. Synek rzeczywiście bardzo się później tego bał. Jeszcze niecały rok temu kupił mu na przykład na Mikołaja taką wygrającą zabawkę, też śpiewającego właśnie Mikołaja, której synek się bał, mimo że się bał, to mu to kupił i też mu to często włączał. Ale co chcę powiedzieć, pani psycholog? Chcę powiedzieć, że no właśnie, jesteśmy w takiej sytuacji, że jesteśmy po rozwodzie od września tamtego roku, ale nie mieszkamy już od 2 lat ze sobą, więc synek miał jakieś 1,5 roku, gdy przestaliśmy ze sobą mieszkać. Mąż ma ustalone kontakty z dzieckiem, przyjeżdża tutaj do nas do domu, ale uważam, że ma bardzo negatywny wpływ na dziecko, nie potrafi się dobrze zająć dzieckiem, a teraz zwrócił się do sądu z wnioskiem o to, aby kontakty, które odbywał do tej pory w domu, chce odbywać te kontakty poza miejscem zamieszkania. I co w sytuacji takiej, kiedy ja twierdzę, że nie jest na tyle odpowiedzialnym człowiekiem, żeby dobrze zająć się dzieckiem. Chcę też wspomnieć, pani doktor, że gdy synek miał jakieś 1,5 roku i odbywaliśmy kontakt akurat u mojego byłego męża właśnie w domu rodzinnym, to na oczach tego dziecka i w obecności swojego ojca mój były mąż chciał mnie udusić, a nie tak dawno, bo 14 maja też na oczach synka kopał po prostu psa. I teraz mam pytanie, pani doktor, co można z tym zrobić? Ja zgłosiłam się do poradni. Byłam już na jednym spotkaniu właśnie z panią doktor i z synkiem. No teraz mam mieć jeszcze drugie spotkanie, czekam też na diagnozę, ale prosiłabym panią o komentarz.
Proszę pani, to jest taka sytuacja, że ponieważ dziecko jest małe, to tak jak powiedziałam, te przestraszania są niewłaściwe i tu ma pani rację, jeśli chodzi o interaktywne zabawki. W jakiś sposób tych sytuacji traumatycznych, o których pani mówi, a które są bardzo ważne i bardzo istotne, z racji swojego wieku, w dalszym wieku dziecko nie będzie pamiętało, ale w podświadomości to będzie zapisane. Więc jeśli nikt mu nie przypomni na przykład, że ojciec panią chciał dusić, albo że kopał, czy coś takiego, to on tego nie będzie pamiętał sam z siebie. I tu jest taka sytuacja trudna, ponieważ jest problem pomiędzy państwem jako małżonkami, bo rodzice też występują w podwójnej roli jako małżonkowie, czyli są na tym samym poziomie, i jako rodzice, czyli są nadrzędni. I kiedy pomiędzy małżonkami dochodzi do takich ostrych kłótni, bo jest niewłaściwa opieka, bo niewłaściwe podejście do dziecka i mama się o to boi, a kiedy jest ta wizyta i opieka w pani domu, no to ma pani tutaj nadzór i możliwości. Więc to, co mogę teraz powiedzieć, to tylko może pomóc pani ta poradnia, która na wniosek sądu wykonuje badania. Ale też chcę powiedzieć do wszystkich mam, którym współczuję, trudnej sytuacji rodzinnej, że są sytuacje, w których słusznie należy ograniczyć ojcu rolę, albo słusznie należy ojca odseparować, ale bardzo przestrzegam, ale tylko z doświadczenia pracy, bo po ludzku rozumiem doskonale. Ponieważ chroniąc dziecko w przyszłości, nawet nie zdajemy sobie sprawy, że czynimy mu podwójną przyszłość. Wszystkie dzieci bardzo źle znoszą jako nastolatkowie i nie chcą się do tego przyznać i noszą w sercu taki ból, że na przykład ich ojciec jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Albo że ich ojciec nie może się z nimi spotykać. Dlaczego? Nie dlatego, że matka niesłusznie go oskarżyła, tylko że spotkał go taki los, że on ma takiego ojca. Czyli czasami broniąc pozycji słusznie dziecka, stwarzamy drugą ranę. Bo już rozwód dla państwa jako małżonków jest wielką raną, ale w przyszłości powstanie rana dla dziecka. Dlaczego spotkał go taki los, że on miał takiego ojca? I dlaczego on nie zasłużył sobie na lepszego ojca? Dlatego tylko z powodów takich, jak powiedziałam, przepraszam, jak tylko jest to możliwe, należy te relacje w jakiś sposób czynić, żeby może ojca bardziej uświadamiać, tłumaczyć mu, wyjaśniać, powoływać się na literaturę, może na moje słowa, ale i nie tylko. I zresztą psychologowie sądowi też to wykażą, żeby ojciec to zrozumiał. Jeżeli nie zrozumie, to rzeczywiście te kontakty powinny być ograniczone. Natomiast, tak jak mówię, dzieci znoszą źle to, że mają niewłaściwego ojca. Zdarzyło mi się w gabinecie usłyszeć, kiedy nastolatek do matki powiedział: to po co mi takiego ojca wybrałaś, a teraz mi zabraniasz?
Słuchamy Radio Maryja.
Halo.
Witamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kłaniam się serdecznie.
Kogo witamy?
My już jesteśmy na antenie, tak?
Tak, jesteśmy na antenie. Kogo witamy?
Piotr, jeszcze raz Piotr się kłania, Wielkopolska.
Witamy, panie Piotrze, słuchamy.
Wracałem akurat ze strony Bydgoszczy i włączyłem radyjko, a tutaj taka piękna audycja. Jeszcze raz szczęść Boże, tak na spokojnie. Ja tak, żebym zebrał myśli, najpierw może powitam gości prowadzącego. Pierwsza rzecz, która mnie tutaj dotknęła, to takie słowa pani prowadzącej, pani psycholog. Kilka rzeczy mnie tutaj dotknęło. To rola rodziców, która może być decydująca, jeśli chodzi o rozwój dziecka. Ja powiem na swoim przykładzie, bo najlepiej to na swoim przykładzie. My mieliśmy, nie miałem mieć szczęścia mieć własnych dzieci, więc staraliśmy się o dziecko z adopcji. No i się udało, że otrzymaliśmy taką propozycję dziewczynki. Ale się okazało, że dziewczynka miała taką epikryzę, czyli dwie strony wypisane. Epikryza to jest taka opinia, że się nie nadaje do adopcji. No ale my byliśmy młodzi, tacy bardzo wierzeni, w ogóle Bóg honor ojczyzna, może tam bym powiedział. I walczyliśmy, ażeby to dziecko, tą dziewczynkę mieć. Ona miała kilo 700. I ja powiem po tych 20 latach, jak to wyszło. Miała oczywiście opinię, przy okazji zahaczyła szkołę. Tej opinii nie daliśmy do szkoły, choć ciekawostką jest to,
Panie Piotrze, jeżeli tak mogę, wejdę w zdanie. Pan ma głośno mówiący?
Zaraz zobaczę. Nie, ja mam taki byle jaki telefon.
To bliżej omówić, będę zobowiązany. Dziękuję.
I teraz ta moja córeczka już ma 20 lat i ciekawostką jest to, że teologię akurat studiuje, jest na ostatnim roku. Epikryza była straszna, opinię nie daliśmy, bo się baliśmy, że w szkole opinia spowoduje to, że zostanie odsunięta. Ja to jest cała historia. Na przykład jej koleżanka tak się stało i praktycznie skończyła na szkole podstawowej. Co teraz dalej, następna rzecz, czyli ta rola nasza, no nie powiem, że to nie było jakoś takie wsparte naszą pracą. Na przykład ja, taka metoda Wojty i takie inne rzeczy, jeździliśmy po szpitalach, ale niesamowita rzecz, pan tak kierował, że ta nasza dziewczynka jest teraz na studiach i może będzie pedagogiem. I teraz mamy jeszcze dwójkę dzieci, tak samo, dwóch tutaj chłopaków, bliźniaków. I to, co tutaj pani powiedziała, jest niesamowite, ponieważ ja bym siebie słyszał. Pedagog i psycholog nie zawsze pomaga, a wręcz czasami odwrotnie, potrafią zaszkodzić rodzinie. A te pani słowa, które tutaj pani, takiej tutaj pani, która przed chwilą przede mną była, są niesamowite i gratuluję tutaj pani, że Bóg daje pani takie myśli. Chodzi o to, że nawet najgorszy rodzic, ale jest to rodzic. I tak szczerze mówiąc, ja bym tylko mógł wszystkim nam tutaj życzyć, żebyśmy to, co pani powiedziała o naszym błogosławionym kardynale, że wcześniej trzeba było się zastanowić, kto będzie moim mężem i kto będzie moją żoną. To nie jest taki slogan.
Panie Piotrze, psycholog psychologowi nierówny, a pan może ma jakieś pytanie do naszej pani?
Tak, tak. Ja mam takie pytanie, bo jeszcze miałem taką sytuację, mieliśmy, że jeszcze miało być czwarte dziecko i zostaliśmy, no właśnie mówię o psychologu i o psychiatrze wprowadzeni, po prostu zostaliśmy okłamani i to dziecko nie było w stanie z nami poprzez, no nie będę teraz opowiadał może tak szczegółowo, ale poprzez wprowadzenie w błąd, że ono też przeszło traumę, straszną traumę i zostało od nas, ja bym powiedział, no wyrwane, to czwarte dziecko. I teraz ja się zastanawiam, czy jaki my mamy wpływ na to, że no i te instytucje, a czy w ogóle mamy wpływ, czasami są takie bezduszne. I to jest takim moim pytaniem, że wszystkie instytucje właśnie te są traktowane jako instytucja, a nie jako rzecz, która ma wspomagać rodzinę i nas wszystkich. Dziękuję z Bogiem i czekam na jakąś tam taką podsumowanie. Wszystkiego dobrego z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy za ten głos i Pana świadectwo, Panie Piotrze.
To znaczy, nie, ja mówiłam o rodzicach, ale rzeczywiście trzeba wspomnieć o tym, że są jeszcze rodzice adopcyjni. I rodzice adopcyjni to szczególna, pozytywna grupa rodziców, ponieważ oni wychowują dziecko odrzucone. I jest trudno wychować dziecko odrzucone, które ma za dużo rodziców, bo to dziecko odrzucone też miało swoich rodziców. To tak jakbyśmy się urodzili i mieli 3 serca, to prawdopodobnie byśmy też byli jakimś takim klinicznym przypadkiem. Dziecko ma podwójną parę rodziców, jednych nie poznało, a są biologicznymi, kochają je adopcyjni i zastępują rodziców. Jest ogromną zasługą dla tych wszystkich rodziców adopcyjnych, którzy się trudzą, trudzili, znam takie rodziny i znam ich trud, ale też jednocześnie Pan Bóg błogosławi w tym, że te, co ja znam, że sobie świetnie i pięknie radzą. Natomiast kiedy rodzic pragnąłby jeszcze mieć więcej dzieci adopcyjnych, to na to jakby nie mamy wpływu, czy nie mogę nic doradzić, ponieważ rzeczywiście te ośrodki adopcyjne kierują się pewnymi swoimi zasadami. Ufam, że słusznie. I w jakiś sposób mają takie swoje jakieś doświadczenia. No ale kiedy pan wychowujecie państwo troje dzieci, to sądzę, że mówi się, że jak ktoś śpiewa, to dwa razy się modli, więc ja bym zaryzykowała, że kto wychowuje jedno dziecko adopcyjne, to tak jakby wychowywał dwoje.
Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
No, tak.
Słuchamy Radio Maryja, witamy.
Dobry.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Szczęść Boże, Barbara z Małopolski.
Witamy Pani Barbaro.
Proszę Pana, ja mam taką sytuację, mianowicie... Wysłałam dziecko do teściów, a zastanawiałam się, czy na tydzień, czy na 5 dni. Wysłałam go na tydzień i jestem z tej decyzji bardzo niezadowolona, bo podświadomie wolałam, żeby był krócej, gdyż jakby chciałam go uchronić przed złym wpływem, typu laptop, jakieś tam inne zabawki. I po prostu moje dziecko jest jakby taką wypożyczalnią. Wcześniej był u mamy przez 10 dni. Później był, teraz jest u teściów i pozwoliłam mu tylko na ten wyjazd wcześniejszy do teściów, dlatego że bardzo mnie prosiło, że chciał już jechać. I tylko dlatego się zgodziłam, chociaż podświadomie wolałam poczekać jeszcze parę dni i żeby ten wyjazd był krótszy, żeby mąż go zawiózł i tam był na tym wakacjach krótszy czas.
Pani Barbaro, a gdyby mogła Pani doprecyzować, bo użyła Pani takiego określenia, że o tej wypożyczalni, to z czego to wynika? Jakie tu jest podłoże i kto jest tak jakby w Państwa rodzinie inspiratorem tej sytuacji?
To znaczy tak, ja mam taki wpływ na dziecko, ja podejmuję decyzję, kiedy dziecko wyjeżdża na wakacje, na jak długo. I do mamy go puściłam, no tak, na taką uważam optymalną ilość dni, ale do teściów mi się tak nie udało, bo no, dziecko bardzo prosiło, chciało pojechać, więc już uległam. I teraz żałuję. No po prostu z takim nierewidzem wysyłam na kopą kolonię albo na jakieś kolonie. Tak ja wysyłam dziecko do dziadków. Takiego określenia, że pożyczalnia, bo jak to by on ma urodziny w lipcu, miał właśnie tą niedzielę, I przyjechał też po niego i powiedział, że jak chce Piotrka dać do nich, to zostaje do poniedziałku i go zabiera, jak nie, to wraca w niedzielę. I mój mąż przed ze mną też taką decyzję roztoczył razem z teściem. Jakby zostałam otoczona z kilku stron i sama. I uległam tej presji i nie wykonałam wyboru jako matka, z którym podpowiadało serce, tylko uległam tej presji. I teraz mam do siebie pretensje, że się nie zachowałam dobrze jako matka i powinnam była ukrócić tym, może dawać mu tyle swobody i takie możliwości bycia poza domem dziadków, jaka mi pasuje i jak ja to czuję.
Pani Barbaro, biorąc pod uwagę to, co pani opisuje, czy ma pani jakieś tutaj w związku z tą sytuacją jakieś konkretne pytanie do naszego gościa, do pani psycholog?
To znaczy, no, czy postąpiłam dobrze, czy źle, bo...
Rozumiem, że to tak jakby jest to pytanie. Pani Zofio, gdyby mogła pani się tutaj do słów pani Barbary odnieść.
Pani Barbaro, pani rodzice i pani teściowie to są bliscy krewni dla pani dziecka, to są dziadkowie. Tak jak powiedziałam w tym wstępie, dziecko nosi też jej geny. Ono jest z tej rodziny. Ono jest z tych genów i ma wspólnych przodków. I teraz, kiedy chcemy dziecko zdrowo wychować, to ono powinno też znać swoje korzenie. I ono powinno też współuczestniczyć w takim życiu. Dawniej były rodziny wielopokoleniowe pod jednym dachem. Teraz ich nie ma. I rodzice wybierają kolonie, półkolonie, w czasy, w wyjazdy. Dziecko jest w obcych rękach. Jeśli rodzice i dziadkowie mają takie cechy, że rozpieszczają dziecko, to w wakacje nie są w stanie aż tak bardzo go zepsuć, przepraszam, w cudzysłowie mówię, bo wraca do rodziców. Natomiast gdybym ja miała doradzać, to zdecydowanie lepiej wysłać dziecko do dziadków niż na kolonie. I dziadkowie zaopiekują się, przekażą pewne informacje. W rodzinach poszerzonych należy też rozwijać swoje korzenie, znać swoją historię. Tak się tworzyły przecież wielkie rody, wielkie plemiona, które znały swoją historię. Proszę sobie przypomnieć, jeżeli czytamy w Ewangelii rodowód Pana Jezusa, konkretnie świętego Józefa, opiekuna Pana Jezusa, to on sięga wielu, wielu, wielu pokoleń. To było ważne zawsze i w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie, i w naszych rodzinach jeszcze, nie wiem, w XIX wieku, przed wojną, po wojnie. Natomiast teraz, kiedy rodziny są rozproszone, to łatwiej je zniszczyć. Więc nie, proszę nie wyrzucać sobie, że jest pani złą matką, bo pani wysłała dzieci do dziadków. Dziecko do dziadków z jednej i z drugiej strony.
Mamy kolejny telefon? Nie mamy kolejnego telefonu. Przypomnę numery do studia 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Mamy zapytania na naszym profilu facebookowym. Pisze pani Sylwia, jak powinien reagować rodzic na zachowanie dziecka w czasie buntu trzylatka, aby nie odbiło się to w przyszłości w psychice dziecka?
Bunt trzylatka jest buntem zgodnie z z rozwojem dziecka fizjologicznym, czyli to nie jest, jak pani będzie miała jeszcze kolejne dzieci, to pani będzie miała tych trzylatków pozna i nawet napisze pani poradnik, jak sobie radzić, ponieważ to jest zgodne z normą. Tak jak ząbkowanie jest trudne, tak jak pierwsze kroki dzieci się przetrwają. Natomiast bunt trzylatka polega na tym, że dziecko czegoś nie chce. Czasami pomaga, bo rozumiem, że to jest tak, że pani mówi, idziemy do sklepu, a on nie chce pójść do sklepu, albo pani mu chce założyć takie skarpetki, a on absolutnie nie chce. Łagodzi się troszkę ten bunt trzylatka we wszystkim, jeżeli się niby mu przedstawia propozycję, czyli nie chce żadnej czapki, ale ja mu pokazuję dwie. Którą wybierasz, czerwoną czy zieloną? I jemu się wydaje, że to on decyduje. Bo nie jest ważne, że ona musi być czerwona, tylko nam chodzi o to, żeby on ją założył. Albo żeby założył skarpetki. I wtedy ono się zgadza, bo jest takie zaskoczone, że tutaj się od niego nie wymaga, tylko on wydaje propozycję. Także czasami jest to trudny czas, ale on jest przejściowy. I można powiedzieć fizjologiczny, bo gdyby pani dziecko nie miało teraz buntu jako trzylatek, a miało go w wieku 7, to wtedy byłoby to ze zdwojoną siłą.
W myśl trochę powiedzenia, że im dziecko jest starsze, tym bardziej wymagające, żeby nie powiedzieć, że...
Nie, to jest na tej samej zasadzie, jak na przykład dziecko zaczyna, nie mówi. I późno mówi, prawda? Albo dziecko nie chodzi i późno chodzi, albo czegoś nie robi. Po prostu jak się dziecko rozwija według wieku fizjologicznego, czyli okresy buntu, trzylatek to jest wiek przekory, nie buntu, tylko wiek przekory, pierwszy wiek przekory, później będzie wiek przekory wczesnoszkolny, no i taki już, który każdy rodzic doskonale pamięta, jak ma nastolatka.
Odbieramy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Agnieszka Kraków. Pani magister, ja tutaj chciałam się odnieść, bo trafiłam na taką, na taki filmik, prawda, tam było z Ameryce, tam chłopaka wzięto i szkoła, prawda, z policją stworzyła taki, pokazała mu, jak on może zostać ukarany, no i później była wielka dyskusja. No i prawda, no ja też jestem za tym, żeby, prawda, żeby nie było tej całkowitej takiej, tego całkowitego wychowania, prawda, jak się to mówi, bezstresowo, ale to mi zarzucono, że prawda, że to, czy, że bicie i tak dalej. No ja nie jestem za tym, ponieważ i tutaj chciałam pani, prawda, tak, jakby pani się odniosła, bo tutaj zeszliśmy skrajność i skrajność, a ja te dwie skrajności właśnie znam. Jedną skrajność to tutaj chodzi z mojego życia, prawda, dzieciństwa. To jest odrzucenie, prawda, maltretowanie przez matkę, wyrzucenie do innego, do obcego środowiska jako dziecko, prawda, na kilka lat do placówki, chociaż miałam rodzinę całą po rozwodzie moich rodziców. Całkowite odizolowanie od rodziny tata, od rodziny taty i tak dalej. Tłumienie wszelkich zdolności, prawda, wychowywanie zupełnie inaczej mnie niż moją siostrę, przepraszam. Nastawianie mnie przeciwko tacie, który już nie żył zresztą, ale no dzięki Panu Bogu miałam tego dziadka, ojca matki, który był głęboko wierzącym człowiekiem i on mnie na tą drogę ewangeliczną sprowadził. I tylko tak jedną naukę jego, jak on nauczył na przykład mnie do przyznawania się do winy. Powiedz mi, jak ja coś popełniłem, jakiś błąd. I jak ja coś powiedziałam, no dziecko trochę tak się wstydzi, boi, prawda? A dziadek mnie przytulił. Dziękuję ci, że mi powiedziałaś. I tak uczył, prawda? Bez jakichś takich... No ale był jednak całkowicie... No, nie chcę tutaj złego słowa użyć, surowy, ale prawda, że nie tolerował pewnych zasad i tak dalej. Pewnych zachowań, przepraszam, bo są zasady, trzeba prawda, prawdę, tylko prawda, nie wolno kłamać, prawda, i żadnej zemsty i tak dalej. Ale tutaj znowu ze strony mojej córki, Moja córka została przez mąż odszedł, jak ona miała 8 lat i jego rodzina zajęła się, że tak powiem, wszystkim tym, żeby przeciwko mnie, no ja już byłam po tym wszystkim w bardzo ciężkim stanie i również miałam padaczkę. No to niestety ludzie byli, którzy nie rozumieli, że padaczka to nie jest prawda, obłąkanie, ale uczyli dziecko, że to tak jest. I nauczyli, no niestety, większość ludzi i do tego, prawda, rywalizacja do tego. Moja teściowa bardzo rywalizowała o moją córkę, wszystko spełniała jej wszystkie zachcianki, robiła wszystko za nią, prawda. No ja, wiedząc, że nie mam tej pełnej świadomości wychowania, zawsze jak miałam jakiś problem, zwracałam się do mojego psychologa i do pedagoga mojej córki, prawda, bo tam wyszło później, że ma fobię szkolną, więc miała swojego pedagoga. W ten sposób się starałam i czy tutaj jest moje pytanie, czy postępowałam właściwie. No na przykład oboje mi powiedzieli, żebym się nie dała wciągnąć w tą rywalizację, bo tylko po prostu zaszkodzę dziecku. No niestety moje dziecko zerwało ze mną kontakt już 11 lat temu, ponad 11 lat temu, ale to też również jest z tego powodu, że jak jeździła do swojego ojca, mając 16 lat, tatuś chciał jej pokazać, jak ją żyją traktuje jako dorosłą i dał jej wtedy alkohol, o czym ona się chwaliła, jak przyjechała. I później wpadła w złe towarzystwo, nawet nie skończyła zawodówki przez to wszystko. I no, wymaga ode mnie, żebym ja jej dawała, no nie przyznawała się, że na ten alkohol, później jeszcze, prawda, inne używki, o to jej właśnie chodziło. A ja jej nie chciałam dawać, bo prawda, chodziłam na Al-Anon kilka lat i wiedziałam, że to tylko może być przeciwko niej. No rodzina oczywiście męża się też zwróciła przeciwko mnie ze względu na to, że ja chciałam stosować te wszystkie zasady, których mnie uczono na Al-Anonie. Więc to wszystko było, nawet to, że jak mąż wrócił pijany, niby spał, później wyjadł wszystko z lodówki, a rano rozbijał talerze na głowie, to opowiadano że to moja wina. I więc tutaj chciałam właśnie, żeby pani magister się odniosła, bo to są dwie skrajności, prawda, żeby rodzice tych błędów takich dużych po prostu nie popełniali i nie niszczyli życia swojemu dziecku. Jedno tylko, chciałam jeszcze tylko jedną radość, że tak powiem, pani mi tutaj sprawiła, bo no, to z powodu, prawda, tego, że raz jak wsiadałam do tramwaju, wózek z dzieckiem został, ten spacerowy na zewnątrz, a później jeszcze mało co autobus nie wjechał w niego. Ja już wózka nie używałam i prawda, do trzeciego roku życia nosiłam dziecko na rękach. Zawsze jak dojechałam do miasta, czy po zakupy, czy co. Więc to jest moja taka jedna radość, za którą dziękuję. No i chciałam tak szybciutko, no ale no, żeby po prostu, tak jak mówię, żeby pani magister się odniosła do tego, żeby nie było tych skrajności takich dużych. No, bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego, błogosławieństwa Bożego i dla pani magister, i dla wszystkich księży. Dziękuję.
Bóg zapłać, pani Agnieszko, dziękujemy za ten głos.
Tak, dziękuję bardzo. Pani Agnieszko, no, pani droga życiowa rzeczywiście jest trudna. To jest, tak można powiedzieć, łańcuchowo, bo kiedy pani została odrzucona przez swoich rodziców i w jakiejś placówce opiekuńczej, poza tym jeszcze choroba, to prawdopodobnie te dwie cechy spowodowały, że rodzina męża nie akceptowała pani i uznawali, bo dawniej tak było, że jakoś uznawano, że osoby chore na padaczkę są niewydolne wychowawczo. Może tu nie chodzi o niewydolność wychowawczą, bo to tak nie jest, tylko czasami był lęk, bo też były inne sposoby leczenia niż teraz, że człowiek, który miewa napady, może poczynić jakieś niebezpieczeństwo w opiece nad dzieckiem. Być może tu wykorzystano niesłusznie zresztą tę sytuację, ale pani córka, która teraz w jakichś, może jest w dobrych relacjach z rodziną z taty, panią się nie interesuje, nie oznacza, że pani dobre oddziaływania wychowawcze i to, co pani robiła z najlepszą chęcią, z najlepszymi takimi wydolnościami i na tyle, na ile pani potrafiła, że to nie zaowocuje. Dlatego, że każda mama, czy bardziej, czy mniej zdolna z różnych przyczyn, zostawia ślad nie tylko w postaci genów i dziedziczenia, o którym mówiłam, ale zawsze zostawia ślad wychowawczy w swoim dziecku. Taki niezatarty. Czasami on się ujawni dopiero po jakimś dłuższym czasie, czasami krócej, ale nie ma takiej możliwości, żeby dobroć matki nie została zauważona. Także ja serdecznie pani życzę, żeby pani doznała jeszcze dobrej takiej relacji z córką i proszę dbać też przede wszystkim o swoje własne zdrowie. Natomiast jeśli chodzi o takie oddziaływania, że właśnie daje się dziecku alkohol w młodszym wieku, to jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest również to, bo teraz jest taka moda, kiedy maluszki mają organizowane urodziny i tam jest szampan bezalkoholowy. Szampan bezalkoholowy niestety nie smakuje tak jak sok malinowy czy herbata z cytryną, bo ma wszystkie kubki smakowe zbliżone do prawdziwego szampana. Więc to jest droga do alkoholizowania małego dziecka. I dlatego niewłaściwym było, co jeżeli tak postępował pani mąż. A pani może zmienić tę sytuację teraz twoje cierpienie ofiarując Bogu, który na pewno za dobre oddziaływania pani wychowawcze to zmieni. I tego serdecznie pani życzę.
Słuchamy Radio Maryja. Słuchamy Radio Maryja. Halo, halo.
Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Zofia, jestem z Bydgoszczy. Mam ponad 70 lat i tak troszeczkę chciałabym poruszyć sprawę bieżącą i taką troszeczkę z mojej przeszłości. Jeżeli chodzi o bieżącą sprawę, chciałam się zapytać, czy dziecko, które jest zmuszane i to tak dosyć rygorystycznie do wykonywania czynności fizjologicznych z powodu, przepraszam, ale to taka prozaiczna sprawa, ale może to mieć wpływ na dziecko w późniejszym okresie, czy ono będzie miało jakąś traumę, bo są problemy takie fizjologiczne i dziecko albo osadzane na nocnik i krzykiem zmuszane do czynności po prostu wypróżniania się, przepraszam. Ale to jest, czy to, ja byłam bardzo tym zbulwersowana i byłam tego świadkiem i to jest moja prawnuczka, była moja prawnuczka i właśnie jestem właśnie ciekawa, czy to jakoś wpłynie na psychikę dziecka, bo dziecko płakało, krzyczało.
W jakim wieku jest dziecko?
3 lata i 3,5 roku. I druga sprawa, jeżeli chodzi o właściwie o mnie, o moje życie. Ja byłam przekazana do wychowania do członków rodziny i ja przez całe życie taką czuję pustkę, braku miłości matki. Mnie to bardzo w życiu przeszkadzało i po prostu nie wiem, czy to właśnie to, że nie byłam wychowywana przez matkę, że nie byłam, nie znam tej miłości matczynej, czy to tak bardzo wpływało na to moje życie, bo mi się wydaje, że tak. No mam wiele takich jeszcze innych spraw, na przykład dziecko, które jest, mam córkę i urodził mi się syn, który jest niepełnosprawny. Urodziłam syna i bardzo dużo swojego czasu, swoich sił, emocji poświęcałam synowi i mi się wydaje, że to się odbiło też na moich relacjach z córką, bo po prostu wiemy, moja córka wie, że ją kochałam, ale nie mamy takiej ze sobą bliskich relacji. Jakby pani była uprzejma i to jakby w swoim, spojrzeniu mi to wytłumaczyła. Dziękuję, Bóg zapłać.
Dziękujemy Pani za
Proszę
Pani, Bóg zapłać.
Jeśli chodzi o Pani osobistą drogę życia, no to dawniej jakby mówiłam już, psychologowie nie funkcjonowali tak jak teraz, ale ja znam, nie znam powodów Pani osobistej, ale znam takich rodziców, którzy oddali swoje dziecko, jednego syna, matka oddała swojemu bratu, który był w małżeństwie bezdzietnym, ale ten brat miał dużo lepszą sytuację materialną niż ona. Tam było 5 dzieci, 4 zostało i to 5. Więc jakby intencją rodziców było to, żeby jej brat miał potomstwo, ale też, żeby ten jej syn wychowywał się w dużo lepszych warunkach materialnych, a w przyszłości był dziedzicem. Teraz wiemy, że nawet taka motywacja bardzo pozytywna rodziców, ona pozostawia, tak jak w Pani, ślad taki emocjonalny, bo dziecko się czuje w jakiś sposób takie odtrącone. Dlatego, że my tej więzi, jaką Pan Bóg jakby przekazał rodzicom w dziecku i nawet nie tylko przez to, że ich obdarował dzieckiem, ale ich cechy dziedziczenia są w tym dziecku, my nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, tego przeskoczyć. Więc dlatego jest to u rodziców i u dzieci tych takich, które były poza domem, taki żal. Ale jak mówię, czasami trzeba się też jeszcze zastanowić, jaka była intencja, bo nie znam intencji. Natomiast jeśli chodzi o to małe dziecko, 3,5-letnie, przygotowywane do treningu czystości i tych spraw fizjologicznych, to w zasadzie na tym poziomie wieku dziecko powinno już mieć to opanowane. Natomiast jeżeli z jakichś względów nie ma opanowanego, to wygląda na to, że ten rozwój psychomotoryczny dziecka przebiega z lekkim opóźnieniem. I trochę ma tu Pani racji, kiedy będzie tak przymuszane na siłę, czyli coś z góry od dziecka oczekujemy, to się objawia w przyszłości na przykład tikami u dziecka i takimi reakcjami nerwicowymi. Z jednej strony rodzic chce, bo jest taki termin, dziecko powinno, ale trzeba się zastanowić, dlaczego jest taki trochę wolniejszy ten rozwój psychomotoryczny i nad tym się skupić, niż nad tym, że dziecko rzeczywiście danej czynności nie wykonuje, a powinno.
Odbieramy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Danuta, dzwonię z województwa lubelskiego. Mam taki problem. Mam już dorosłą córkę, właściwie mam 2 dzieci, już dorosłych. I mam córkę, z którą już 2, a nawet 3 straciłam kontakt. Niedawno, bo miesiąc temu zmarł mi mąż. No i tutaj takie były trochę traumatyczne przeżycia, bo mąż odsunął całkowicie córkę od siebie. Było tam praktycznie przez całe jej życie była taka odsunięta przez męża. Bardziej był lubiany i adorowany syn. No myślę, że ona to też odczuwała. Ja jej próbowałam to wynagrodzić w każdy możliwy sposób. No ale później się stała taka sytuacja, że poszła na studia, no i zaszła w ciążę, urodziła dziecko. Ja jej bardzo dużo pomagałam w tym wychowaniu tego dziecka. No i później właśnie chciała wyprowadzić się ze swoim chłopakiem z domu. Wyprowadziła się pod moją nieobecność, później po niecałym roku wróciła. Teraz no bo też taka sytuacja była, że trochę odnowiłyśmy kontakty, już było ok, w miarę, ale poznała drugiego chłopaka, z tamtym zerwała, a poznała drugiego chłopaka, z którym mieszka. Mieszka z tą swoją córeczką razem z tym drugim chłopakiem i no jest taki problem, że ta mała, właściwie 8-letnia dziewczynka moczy się w nocy. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale no jest problem, duży problem. I nie wiem, jak też z tymi moimi relacjami, co robię źle, relacjach z moją córką, bo po śmierci męża, niestety teściowa, bo jest bardzo wpływową osobą, teściowa zagarnęła po prostu moją córkę, po prostu przestała się córka ze mną spotykać, obrzucając mnie tym, że nie mam szacunku do śmierci męża. A chcę powiedzieć właśnie, że była sytuacja rozwodowa też przed śmiercią męża. Mąż bardzo chciał rozwodu, ja po prostu nie chciałam. I po prostu zerwała córka ze mną kontakt po pogrzebie, twierdząc, że ja nie szanuję śmierci ojca, bo po prostu pewne rzeczy musiałam załatwić urzędowe, które no niestety trzeba było załatwić. No i ona się bardzo zbulwersowała pod tym względem i zerwała ze mną kontakt. Jest mi z tego powodu bardzo przykro. Nie wiem, co ja źle robię, bo to już jest trzecia sytuacja taka, że córka po prostu zrywa ze mną kontakt, nie odbiera telefonów. Nie mogę się spotkać też z wnuczką, którą bardzo, bardzo kocham. I zastanawiam się, co robię źle. Że to moje dziecko ciągle mnie odpycha. 20-paroletnie, 27-letnie dziecko.
Proszę
to będzie
pani,
dziecko dla mnie zawsze.
Proszę pani, ale czy pani rozmawiała z córką o jej tej drodze życiowej, o tym jej wyborach? No, najpierw urodziła dziecko, ale teraz jeden chłopak, drugi chłopak. Jaką pani przyjęła postawę do jej życia i jej wyborów?
No z tym pierwszym chłopakiem to był bardzo młody chłopak. Po prostu nie ułożyło im się z tego względu też, że chłopak nie chciał podjąć pracy. No ja próbowałam ją jakoś w tym wspierać, pomimo tego, że rozstała się z nim. Próbowałam też jakoś rozmawiać z tym ojcem tego dziecka, żeby sobie po prostu dali czas na to, żeby dojrzeć do decyzji małżeństwa i bycia razem, mieszkania razem. No niestety, córka zerwała z nim kontakt. Owszem, utrzymuje kontakt ojciec dziecka z dzieckiem, ale ona w międzyczasie poznała drugiego chłopaka. To było trochę wbrew mojej woli może, bo była na studiach jeszcze, chciałam, żeby po prostu skończyła te studia i wtedy jej powiedziałam, że jeżeli możesz, skończ studia, znajdź pracę i dopiero wtedy decyduj o swoim życiu, bo mówię, w tej chwili ty jesteś po prostu, ze mną mieszkasz. Ja nie bardzo miałam ochotę na taki znowu związek luźny, bo uważałam, że to no nie jest to po chrześcijańsku. I chciałam, żeby po prostu podjęła taką decyzję na całe życie, a nie po prostu mieszkać na próbę i żyć tak. I myślę, że dlatego tak się chyba odsuwa córka ode mnie.
Proszę pani, to jest tak, że w takiej, jak jest jedno ogniwo dysfunkcyjne, czyli pani małżeństwo, to następne ogniwa niestety już dysfunkcyjne też pozostają. Pani powinna mieć stanowczą postawę w stosunku do takiej moralnych wyborów córki. Moralnych. Dlaczego? Dlatego, że od tego zależy los wnuczki, od tego zależy życie pani córki i od tego zależy jakby taka pewna odpowiedzialność, mimo że ona już jest dorosła, pani jako matki. Ja zawsze proponuję, że rodzic, kiedy jego dziecko już dorosłe czyni moralnie źle, to rodzic powinien stanowczo przyjąć postawę, stanowczą. To znaczy nie akceptować, nie wspierać, nie pomagać. Nie należy wspierać demoralizacji. Jeżeli zaistniała już taka sytuacja, że jest dziecko, dzieckiem się opiekować czy wnuczką, ale nie na zasadzie, że musisz sobie ułożyć życie, bo jesteś młoda, musisz skończyć studia, musisz to, musisz tamto. Ludzie czasami nie zdążą skończyć studiów, a zdążą przejść na tamten świat. I po prostu my jakby kierując się pewnymi wyborami i kierując się pewnymi takim doradztwem nawet najbliższego dziecka, a przede wszystkim najbliższego dziecka, bo za nie jesteśmy odpowiedzialni, to pierwszym takim czynnikiem powinno być moralność i odpowiedzialność etyczna. Teraz natomiast odnośnie tej małej dziewczynki, moczenie nocne jest bardzo często na tle nerwowym, bo ona ma nieustabilizowaną sytuację, ale tak jak powiedziałam, jedno ogniwo jak się zerwie, cały łańcuch już się do niczego nie nadaje i trudno go naprawić. Powstały takie nieporozumienia w rodzinie pani małżeństwa. Powstał front pomiędzy panią, bo córka nagle uznała, że rozwód tuż przed pogrzebem, no to pani jakaś wina, nawet jak ona nie istniała. Tam, gdzie nie ma pani, gdzie pani ma czyste sumienie i czuje się pani spokojnie, to proszę sobie pewnych rzeczy nie zarzucać. Natomiast też jakby nie dbać o to, że córka ma mieć dobrze, tylko że córka powinna żyć moralnie. I na to zwracać jej uwagę i tym się przede wszystkim zajmować, żeby ona w końcu postanowiła, bo ona już nie jest panną, a ci jej, to nie chłopaki, tylko jacyś partnerzy, którzy nie akceptują na pewno jej dziecka, bo żaden nowy mężczyzna nie akceptuje dziecka swojej partnerki, tylko bierze partnerkę dlatego z tym dzieckiem, bo ona na to pozwala. Ale gdyby mógł, to by oddał dziecko do domu dziecka. Więc każdy kolejny partner pani córki nie będzie się zajmował pani wnuczką. To od razu wiadomo. Natomiast relacje z córką będą też nieudane. I proszę nie zabiegać o to, że zaakceptuje wszystko, żeby mieć dobre relacje. Nie. Niech pani nie dba o relacje dobre, tylko o relacje takie moralne pani córki. I to jest najważniejsze. Nawet jeżeli te relacje będą jakoś zerwane, to córka przynajmniej zrozumie, że pani jest stanowcza i odpowiedzialna. Ale i życzę pani, żeby to się rzeczywiście naprawiło jak najszybciej.
23:06 prawie. O tej porze tradycyjnie podajemy ogłoszenia. Najpierw o spotkaniach małżeńskich. Spotkania małżeńskie w dniach 18-20 sierpnia. Pierwsze organizowane przez ośrodek Kaliski w Brdowie. Są to rekolekcje podstawowe dla małżonków. Zgłoszenia przyjmują pani Lila i Longin Sagan pod numerem telefonu 572-714-151. Powtarzam, 572-714-151. I w tym samym terminie, czyli 18-20 sierpnia, ośrodek Legnicki w miejscowości Krzeszów. Zgłoszenia przyjmują państwo Paulina i Łukasz Czuklewscy pod numerem telefonu 695-144-854. Powtarzam, 695-144-854. W przyszłym tygodniu, 8 maja, na antenie Radia Maryja, w audycjach 8 sierpnia, przepraszam, dziękuję pani Zofio, temat audycji: śmierć współmałżonka i co dalej. 15 sierpnia, wieczernik różańca rodzinnego. Za 3 tygodnie, nasze dziecko w szkole. Jak pomóc? Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat to kontakt dziecka z rodzicami jest niezastępowalny do prawidłowego jego rozwoju. Państwa i moim gościem jest pani Zofia Wielgus, psycholog. Zostało nam do końca audycji jeszcze nieco ponad 20 minut. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego. Podaję numery telefonów 656-655-2355 i 56-655-2356. Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Słuchaczka od 11 lat, Radia Maryja. Ja w takiej sprawie jestem wdową już teraz 31 lat. nie wyszłam za mąż, miałam dwóch synów, w tej chwili oni mają swoje rodziny. Najstarszy miał trzy dziewczynki, drugi ma dwóch chłopczyków. I się okazało, że synowa rozwiodła się z moim synem, z najstarszym. Nie mam kontaktu z dziećmi. Była jedna osiemnastka, druga. Po prostu i też syn tutaj teraz się ściągnął do mnie do domu, bo musiał ustąpić. Na tyle go namówiłam, żeby po prostu zrezygnował z domu i dał ten dom tej żonie i tym dzieciom, mając nadzieję, że po prostu kiedyś się zejdą. I też nie popieram tego, bo też naokoło w rodzinie jestem sama przeciwko wszystkim, albo mam sobie życie ułożyć, bo się nie udało za pierwszym razem. A ja mu twardo powiedziałam, jesteś mężem, jesteś ojcem trójka dzieci, cokolwiek. Kocham te dzieci i on pewnie też kocha. Ale pod wpływem tych wszystkich namów znajomych w rodzinie, że takie jest życie, a wie nie. Nie, bo naokoło u nas w tej miejscowości, gdzie mieszkam, to dookoła właśnie dziewczyny mają dziecko bez ślubu i uważają, że to jest wszystko w porządku, a ja jestem staroświecka, niemodna i w ogóle. A ja zawsze mówię tak, jeśli przysięgałeś, to przysięgałeś i bądź wierny przysiędze. Więc też mam takie trudne relacje z nim, ale postawiam twardo. Możesz przyjechać do mnie, ale sam. Żadnych tam dziewcząt i w ogóle. Także teraz relacje między mną a nim też nie są tak, jak powinny być, ale postawiam tak prosto, jak tutaj pani psycholog mówi. Chodzi mi o morale, bo ja wie, synu, to jest twoja żona, ty nie przysięgałeś mnie, nie przysięgałeś teściowy, tylko jej. Jaka była, taka była, ale to jest twoja żona. On twierdzi, że nie, w ogóle wykłóca się brzydko, nawet nieraz do mnie powie i przykro, a ja mimo wszystko się modlę. Oby po prostu synowa wychowała te dzieci, nie wiem czy dobrze, ale też już starsza wnuczka mieszka u chłopaka, ma dwuletniego chłopczyka, czyli jestem prababcią, prawnuka, którego w ogóle nie widziałam, na osiemnastki też nie byłam, nie mam. Jest mi bardzo, bardzo przykro, ale modlę się i błagam Boga o niemożliwe. Wierzę w to, że Pan Bóg może zdziała cudy, ale postawiłam prosto, nie, przysięgałeś i koniec. I koniec. I to jestem twarda w tym, po prostu nielubiana w rodzinie, bo mam takie stanowisko. Ale uważam, bo ja bym kiedyś powiedziałam, ja mogłabym wyjść za mąż, bo jestem wdową. Nie miałbyś nic przeciwko temu. A jednak nie wyszłam. Chcę być wierna waszemu tacie. Jaki był, taki był, ale to był twój ojciec. Ja jestem twoją matką. No to mi kiedyś nawet powiedziała, on się na świat nie prosił. Także no, jest bardzo ciężkie, ale właśnie o tą morale mi chodzi. O to morale. Ja mu kiedyś też powiedziałam, że właściwie są trupami, bo co z tego, że żyją mi i wygoda to wszystko, ale gdzie jest sumienie, gdzie Bóg, jak nie ma Boga. Także, że no właśnie, siwiat zwariował, a ja mimo wszystko się modlę. Także słucham tej audycji z sercem bijącym, z łamiącym się, z bólem wielkim. I mam nadzieję, że może kiedyś doczekam, że wnuczki przyjadą, że się odezwią, że oni się zejdą. Już się cieszę, że po prostu może ta wnuczka wróci do tego domu, że weźmie ślub, o czym marzę i w ogóle wszystkim mówię. Niech wezmą ślub, jak już jest to dzieciątko, żeby nie żyli tak, jak Pan Bóg nie rządzi. O to mi chodzi. Także dziękuję za te piękne audycje. Naprawdę to jest coś fantastycznego. Młodzi to powinni słuchać. Ja naokoło tu mówię, słuchajcie Radia Maria, są we wtorki piękne audycje, wyśmiewają się ze mną, a wystarczy, bo mówię, to jest uniwersytet i ludzie pewnych rzeczy nie wiedzą. Ja też nie wiedziałam, ale zawsze byłam wierna przysiędze małżeńskiej. Także wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
Dziękujemy
bardzo. Gratuluję pani takiej postawy. Gdyby rzeczywiście wszystkie mamy takie miały taką postawę, byłoby mniej tej demoralizacji, mniej tych nieszczęść, bo z demoralizacją wiąże się nieszczęście. Nigdy nie możemy powiedzieć, że wszyscy tak robią, ponieważ to nie jest właściwe. To, że wielu ludzi jeździ prowadzi samochód pod wpływem alkoholu, to tyle samo jest zabitych. I to nie oznacza, że to jest normą, że każdego dnia, każdego roku policja łapie pijanych kierowców. Więc nie ma takiego tłumaczenia, bo wszyscy tak robią. Tłumaczenie jest tylko takie, jakie normy moralne przyjęliśmy, co ślubowaliśmy, do czego żeśmy się zobowiązali i teraz czy my, mając swój intelekt i swoją władzę rozpoznawczą, chcemy spełnić tę przysięgę czy nie. I ta postawa w stosunku do syna jest jak najbardziej prawidłowa. To przykre, że pani się spotyka z taką nieakceptacją otoczenia i nawet własnego syna, ale to, że pani się spotyka z nieakceptacją własnego syna jest o tyle uzasadnione, że rzeczywiście on też jako młody człowiek podlega wpływom rówieśniczym, swojej grupy rówieśniczej, takiej właśnie źle uformowanej. A grupa rówieśnicza na osoby słabe ma bardzo duży wpływ. I ktoś, kto się opiera grupie rówieśniczej w taki sposób, że po prostu jest stanowczy, trwały, to naprawdę jest człowiekiem, na którego można liczyć i jest człowiekiem pewnym nie tylko siebie, ale ludzie pragną takich ludzi. To jest bardzo takie dziwne, że z jednej strony ludzie łatwo przechodzą do czynów demoralizacji, że tak się szerzy, a z drugiej strony poszukują ludzi uczciwych, prawdziwych, stanowczych. To jest coś niesamowitego. Ktoś zgubi dużą sumę pieniędzy i pisze: uczciwego znalazcę proszę. A gdzie go znaleźć, jeżeli wszyscy tłumaczą, że każdy, kto znalazł, to jego. Więc bądźmy w jakiś sposób obiektywni, bądźmy stanowczy, zastanówmy się, czy czasami głosząc pewne hasła nie trafimy sami w to nieszczęście, które tak sobie łatwo lekceważymy.
Odbieramy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja. Halo, halo, słuchamy Radio Maryja.
Halo, tak, przepraszam, gdzie słyszę. Szczęść Boże, dobry wieczór, chciałabym dać takie krótkie świadectwo.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Dorota, w tej chwili jestem w Niemczech. Chciałam dać takie krótkie świadectwo, właśnie słuchając, ja nie słucham niestety dzisiaj rozmów niedokończonych od początku, ale chciałam dać takie krótkie świadectwo odnośnie też tych telefonów, że ja byłam też bardzo długo dzieckiem inkontynentnym i lekarze jak w moim dzieciństwie nie potrafili znaleźć przyczyny. I ja pomimo tego, że wychowywałam się wśród niepraktykujących katolików, zawsze już jak byłam dzieckiem, ciągnęło mnie do kościoła. Czyli wierzę w to, że też Bóg jakoś sam przez Ducha Świętego w tych dzieciach działa. Oczywiście moi rodzice na szczęście, miałam komunię, miałam bierzmowanie, zadbali o to wszystko. Ja na przykład swego czasu należałam do odnowy w Duchu Świętym i tak na takich różnych mszach o uzdrowienie. Właśnie też miałam takie poznanie, co było tego przyczyną, ja nie chciałam teraz mówić o tym na antenie, ale rzeczywiście czasami tak bywa, że brak miłości czy jakiś stres matki w ciąży, to też u dzieci może wywołać. U mnie też później, też dowiedziałam się o różnych problemach z życia mojego taty, jak on był dzieckiem i to czasem też skutkuje, że rodzice nie zawsze potrafią niektóre rzeczy właśnie zostawić, zająć się już swoim życiem rodzinnym i to są takie rany, które czasami przez pokolenia są przynoszone, ale naprawdę z Panem Bogiem jest wszystko możliwe i to wszystko można po prostu naprawić. Ja zostałam też uzdrowiona z takiej choroby fizycznej i za to wszystko jestem też bardzo wdzięczna, także dziękuję bardzo za tą audycję z Panem Bogiem.
Dziękujemy Pani Doroto, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. No jest tak, jak Pani mówi, to jest po prostu rzeczy ważne i poważne wymagają rozwagi i ciszy. Natomiast jeżeli ktoś chce zniszczyć społeczeństwo, to niszczy rodzinę i kościół. I teraz młodzi ludzie, korzystając z tych środków masowego przekazu, internetów i różnych aplikacji społecznościowych, matka, kiedy już się dowiaduje, że jest w ciąży, bo test wykazał, że są dwie kreski, całemu światu to ogłasza. Potem tuż w pierwszej minucie po urodzeniu, pół internetu już o tym wie, pół światu, jakie dziecko się narodziło, jakie ma imię, jakich ma rodziców. To wszystko jest niepoważne. Dziecko nie jest przedmiotem i nie jest własnością rodziców i każdy człowiek, a jakoś nikt w internecie nie ogłasza, ile ma na koncie pieniędzy, ile, jak je zdobył, skąd się wziął i nagle się okazuje, że pieniądze bardziej wymagają ciszy niż dziecko żywe, a powinno być może odwrotnie. I w związku z tym to, co pani powiedziała, że kiedy dziecko jest nawet przez niewierzących czy mniej praktykujących rodziców, ale moje doświadczenie jest takie, że nawrócenie każdego człowieka wyprasza po pierwsze Kościół, bo każdej mszy świętej się o to modlimy, zarówno za żywych, jak i za zmarłych. A po drugie jakiś przodek, może babcia, której nawet nie znamy, może prababcia. Dlatego, że jak poznałam historię niektórych rodziców, którzy się jawili jako niewierzący, dziecko wychowywali, to ich przodkowie byli osobami wierzącymi. Dlatego te mamy, które teraz dzwoniły, takie zaniepokojone o swoje wnuczki, o swoje dzieci, jeżeli się modlą i są stanowcze, to są w stanie zmienić, dlatego że Pan Bóg po prostu wysłuchuje matki. O, właśnie chciałam to jeszcze podkreślić przy okazji, że Pan Bóg modlitwa osób konsekrowanych i modlitwa rodziców ma zawsze bardzo dużą moc i Pan Bóg ją wysłuchuje, jeżeli rodzic prosi zgodnie z wolą Bożą, czyli jeżeli ta modlitwa jest moralnie zgodna z wolą Bożą.
23:20, do końca naszej audycji pozostało jeszcze 10 minut. Mamy przestrzeń taką czasową, żeby odebrać 1-2 telefony. Przypomnę 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Pani Agnieszka pyta, czy dziewczynce należy mówić bądź grzeczna dziewczynka. Jakie konsekwencje? Jak się domyślam, to taki trochę może skrót myślowy, ale jakie konsekwencje może to w tym dziecku rodzić właśnie to, że kiedy mama lub tato mówi bądź grzeczna dziewczynka. No to takie dość często chyba spotykane określenie.
To znaczy tak, ale chcę powiedzieć, że wiele dzieci by stało się grzecznymi, gdyby rodzice przestrzegali pewnych norm jako życiowych względem siebie. Dlatego, że my chcemy, żeby dziecko było grzeczne, żeby dziecko było pilne, żeby dziecko było posłuszne i żeby dziecko nie kłamało. Byłam sama świadkiem takiej sytuacji, nie kłam, bo pamiętaj, że kłamstwo to ma krótkie nogi. I nagle dokładnie w tym samym czasie zadzwonił telefon, to jeszcze w czasach, kiedy był stacjonarny. I matka mówi tak, jeśli do mnie, to mnie nie ma.
No tak, to jest tak trochę o tym, o czym pani mówiła wcześniej, że bardzo ważne jest słownictwo, czyny, gesty i relacje między małżonkami, to co dziecko obserwuje, prawda?
Natomiast samo określenie, takie powiedzenie, czyli taka prośba, bądź grzeczna, bądź miła, bądź spokojna, nie przyniesie rezultatów. Z dzieckiem trzeba rozmawiać o grzeczności, o tym, żeby było miłe, grzeczne i jakieś przy okazji, kiedy ono czymś się zajmuje i my sobie o tym rozmawiamy. To do dziecka zarówno spokojnego, jak i nadpobudliwego rozkaz nie przemawia, dlatego nie wysyłamy do wojska małych dzieci, tylko rozmowa taka luźna, bo dziecko nie zapamięta, a jeżeli zapamięta, a później będziemy, bo to nie ma nic w tym złego, że bądź grzeczna. Oczywiście, że każdy rodzic chce i powinien. W dawnych czasach to było normą. Natomiast teraz, kiedy my mamy za sobą inne formy oddziaływań wychowawczych, jestem za tym i tak było wiele razy w gabinecie, kiedy rozmawialiśmy zupełnie o czym innym i tak mimochodem tylko coś. I wtedy dziecko mówi, a jestem tu grzeczna, a tu niegrzeczna, a tu rozrabiam. Natomiast gdybym tak zadała pytanie, czy jesteś grzeczna, a dlaczego, a po co, a na co, a którędy, to nie.
Odbieramy chyba już ostatni telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziecka.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Władysław, moje imię z Bierzbawania. Ja chciałem powiedzieć, że przychylam się do tego głosu różne osób, które dzwoniły, no i oczywiście do Państwa cennych porad i wskazówek, jak z dziećmi postępować. Natomiast ja chciałem tak jakby zwrócić aspekt też na to, że z dziećmi trzeba zawsze też rozmawiać jakby o sprawach historycznych i o tym, co się dzieje w życiu społecznym w sposób też taki bardzo prawdziwy. No i podam może takie dwa aspekty, które częściowo jakby są świadectwem z mojego życia. Pierwsze, ja chciałem nawiązać właśnie tutaj do wypowiedzi pani. Pani mówi o tym, że za dzieci trzeba się modlić i nawet jeżeli to jest tak, że dziecko jest wychowywane w takiej rodzinie, która jest trochę jakby ateistyczna, to Pan Bóg gdzieś tam człowieka może odnaleźć. Ja jestem tego najlepszym przykładem, bo ja moją pierwszą komunię i sakrament bierzmowania przyjmowałem w wieku prawie 30 lat. Tak się akurat ułożyło, że moi rodzice troszeczkę jakby zafascynowali się jako młodzi ludzie tym systemem, który był w Polsce, ale ślub mieli kościelny. Ja też byłem ochrzczony, no ale ostatecznie na religii nie chodziliśmy. No i to już była potem moja świadoma decyzja, że przyjąłem sakramenty. To jest punkt pierwszy. Druga sprawa. No chyba wszyscy, słuchajcie, się zgodzą, że jak się ma 10 lat czy 11, to jednak jest się dzieckiem. Ja miałem taką okazję, że będąc często na wakacjach w tych latach takich wczesno-młodzieńczo-dziecięcych u moich stryjów, no słuchałem z nimi głosów Ameryki, Radia Wolnej Europy. No i co tu dużo mówiąc, zawsze jakby to była pewnego rodzaju kontra do tego, co było w oficjalnym przekazie, albo ja jestem z tego pokolenia, które było jeszcze rusyfikowane, czyli no, byłem uczony języka rosyjskiego. No i oczywiście tłumaczyłem na języku rosyjskim jakieś niesamowite murzyłkowe, czy jakieś tam inne sputnikowe czytanki na temat, no na przykład jakichś tam bohaterskich żołnierzy, co oczywiście nie umniejsza faktu, że ci ludzie ginęli i faktycznie wyzwalali jakieś tam tereny. No fakt jest faktem, że jak człowiek trochę dorósł, to po przeczytaniu kilkuset różnych książek, bo się jakoś historią tak mocno zafascynowałem ze sprawą i mojej rodziny, zwłaszcza mojej mamy, i bardzo dużo książek na temat no, różnych wojen, zwłaszcza morskich, przeczytałem. No i oczywiście już to było takie patrzenie bardzo krytyczne na temat tego, w jaki sposób nas uczono tej historii i co na tej historii, czego nas na tej historii w tej komunie uczono. Także ja myślę, że teraz nawet rozmawiając z dziećmi o tym, co się dzieje, no to trzeba pewne rzeczy nazywać po imieniu, bo ja, no proszę wybaczyć, że to tak nazwę po imieniu, ale świętej pamięci moja babcia kiedyś byłem na wakacjach, no to miałem właśnie te 11 lat czy te 10. No i babcia mi, krótko mówiąc, tak dosyć konkretnie wytłumaczyła, kim jest kacap, kim jest szwab, no co się działo w trakcie wojny, jak ci ludzie po prostu niszczyli, grabili, mordowali Polaków. No i krótko mówiąc, to była taka konkretna lekcja, że tak powiem, historii od świadka historii. Także myślę, że z naszymi dziećmi też tak trzeba rozmawiać. Ja z moją córką też tak zawsze rozmawiałem, miałem okazję być córką na takiej wycieczko pielgrzymce na naszych Kresach. Też byliśmy na cmentarzu Orląt Lwowskich. No to są też takie świadectwa właśnie, że polskie dzieci też chwyciły za karabin, żeby obronić Lwów przed Ukraińcami. A szczególnie dzisiaj w taki dzień właśnie też ja dzisiaj przeczytałem taką no, bardzo przykrą informację, że no Ukraińcy tak nam dziękują, że wzywają polskiego ambasadora 1 sierpnia do siebie, bo no coraz bardziej są roszczeniowi i, no i chylę czoła przed politykami Konfederacji, którzy od samego początku mówili, jak to właśnie wygląda ta wdzięczność ukraińska za to, że oddajemy 300 czołgów kilkaset sztuk sprzętu wojennego. I nasze dzieci też to powinny wiedzieć, żeby nie było zakładania historii, że nagle się okaże, że za 5 lat mamy 10% sprzeczności ukraińskiej w Polsce, zaczynamy się dopominać o swoich posłów, senatorów i będziemy mieli taki tygiel, jak przed wojną mieliśmy w II Rzeczypospolitej.
Panie Władysławie, dziękujemy za ten głos i położenie akcentu na ten aspekt historyczny. Nasza audycja powoli dobiega końca i chciałbym tutaj oddać głos na zakończenie, na takie pewne podsumowanie naszemu gościowi, pani Zofii Wielgus.
Ja się zgadzam z panem i zawsze byłam za tym, żeby dzieci miały kontakt ze swoimi przodkami, dziadkami w rodzinach, bo to jest żywa historia i lepiej się uczyć historii od dziadka niż z podręcznika, bo dziadek to widział, znał i jeszcze odpowie w sposób życzliwy i miłosny. Sama wychowałam się w rodzinie wielopokoleniowej i znam, jakie to jest skarb i jaka to jest cenne. I chcę jeszcze powiedzieć jedno zdanie, bo to mi chyba wcześniej umknęło, że oprócz tego, że rodzice chcą być stanowczy w stosunku do swoich dzieci, tak moralnie stanowczy, to bardzo zachęcam, żeby nie byli tolerancyjni w stosunku do otoczenia i powiedzieli, ja swoje dziecko chcę, żeby było takie, no ale ponieważ są takie czasy, trzeba być tolerancyjnym, musimy każdego szanować. My teraz pojęcie szanowanie drugiego człowieka jakoś chyba w podświadomości przyjmujemy, że szanować to znaczy akceptować wszystko, co on robi. I tu jest podstawowy błąd. Nie możemy szanować niewłaściwych zachowań. Natomiast podsumowując dzisiejsze spotkanie, widzimy doskonale, ile w rodzinach jest takiej potrzeby prawidłowych więzi w rodzinie, takich, jakie Pan Bóg zamierzył w stosunku do rodziców, do rodzeństwa, do małżonków i do ich dzieci, a jak przez różne oddziaływania złego one są niszczone i jak wystarczy zniszczyć jedno ogniwo, żeby to się rozniosło. Trzeba pamiętać, że rodzice to ich dzieci, to jest przyszłe pokolenie. Czyli od rodziców zależy, jaka będzie społeczność i jakie będą przyszłe pokolenia. I że to ale prawdą jest też, że nie można wszystkiego jakby złożyć na ręce rodziców, bo rodzice oddają też dziecko do szkoły, rodzice oddają też dziecko do społeczeństwa, więc i społeczeństwo, i szkoła, i naród odpowiedzialni są za to, czego uczą rodziców, jak im doradzają, jak im pomagają, jaki mają stosunek do wychowywania dziecka. Także problem jest poważny, problem jest duży, ale ufajmy, że ci rodzice, którzy teraz zadzwonili, te osoby, które teraz zadzwoniły, jakby są tego świadome, a dzięki Radiu Maryja ta świadomość w społeczeństwie wzrasta prawidłowo, więc Matka Boża jest patronką radia, czyli tego, co rodzice mówią, tego uniwersytetu i że to zło zostanie pokonane, co daj Boże. Amen.
Bóg zapłać pani Zofio za ten ostatni akcent. Dziękujemy naszym radiosłuchaczom. Dziękuję ojcu Grzegorzowi za to, że realizował dla nas tą audycję. Do przyszłego wtorku żegna się z państwem Jacek Nasacki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.